Dzień dobry, cześć. Jak dobrze, że w końcu mogę nagrać ten odcinek. Chciałam rozpocząć 10. sezon, mówiąc inaczej, z przytupem i wymyśliłam film o polonizmach, czyli polskich słowach, które zapożyczyły od nas inne języki. No i zbieranie informacji na ten temat zajęło mi troszkę więcej czasu, niż zakładałam na samym początku. Ale w końcu udało się, dlatego zapraszam! Wiele ciekawych informacji na temat polonizmów znalazłam w czasopiśmie naukowym o wdzięcznej nazwie Język Polski pod redakcją Zenona Klemensiewicza. Z opublikowanego w 1961 roku rocznika dowiadujemy się, że polszczyzna najsilniej wpływała na sąsiadujące z nią języki słowiańskie, zwłaszcza wschodniosłowiańskie, czyli języki ruskie, późniejszy białoruski i ukraiński, znacznie na język czeski i słowacki, choć ja dodałabym tutaj jeszcze litewski, słabiej na język rosyjski, ale do tego jeszcze wrócę, i znikomo na pozostałe języki. A co z naszymi zachodnimi sąsiadami? Czy znajdzie się w języku niemieckim jakiś polonizm? Znajdzie się. I to nie jeden. W tym miejscu bardzo dziękuję pracownikom Instytutu Goethego w Warszawie, którzy wsparli mnie merytorycznie podczas przygotowywania tego odcinka. Ale to nie wszystko, co razem zrobiliśmy, bo na kanale YouTube Goethe Instytut Polen znajdziecie cykl rozmów o wielojęzyczności. Ja te rozmowy przeprowadziłam, dzięki czemu dowiedziałam się między innymi tego, jak wielojęzyczność wpływa na nasz mózg, jak podejść do nauki języków obcych i czy warto zaczynać naukę w dorosłym życiu. Zachęcam Was do obejrzenia już opublikowanych filmów, a będzie ich jeszcze więcej. Linki znajdziecie w opisie pod filmem, wrzucę je też na kartę, na końcowe karty i zachęcam Was naprawdę gorąco do oglądania, bo te filmy są niezwykle motywujące i otwierają głowę. Wróćmy teraz do polonizmów w języku niemieckim. Chyba takim najpopularniejszym polonizmem jest Grenze, czyli granica. Ja sobie będę spolszczać tę niemiecką wymowę, tak po prostu będzie mi łatwiej. Co ciekawe, inne języki również zapożyczyły sobie od nas granice. Tak to w tych językach wygląda. Dalej mamy Gurke, czyli ogórek. Zauważcie, że w języku niemieckim to słowo zapisuje się przez U zwykłe. U nas dawniej też tak było, ale kilka wieków temu, chyba z 5, zamieniliśmy U zwykłe na O z kreską. Dlaczego? Być może to słowo kojarzyło nam się ze słowami typu górka, wzgórek, pagórek i upodobniliśmy zapis, ale pewności co do tego nie ma. Dali, znane też jako dali-dali, czyli dalej-dalej. Tak mówimy, kiedy kogoś pospieszamy, i Niemcy sobie od nas to zapożyczyli. No na pewno brzmi to troszkę ładniej niż schnella, schnella, ale chciałabym podkreślić, że nieprzyjemne brzmienie języka niemieckiego to mit. Rozmawiamy o tym w cyklu o wielojęzyczności. Zabel albo Zabel, różne wersje słyszałam, najprawdopodobniej pochodzi od polskiej szabli. W wielu źródłach znajdziemy też informację, że kwark pochodzi od tworogu. Na liście mamy też nazwy ptaków, takie jak Cajzik, czyli czyżyk, i Sztyglitz, czyli szczygieł. Z języków słowiańskich pochodzą nazwy miast leżących na wschodzie Niemiec. Skoro z języków słowiańskich, to są to bardziej slawizmy niż polonizmy, ale myślę, że i tak warto o nich w tym odcinku wspomnieć. Niektórzy językoznawcy łączą nazwę Berlin z prasłowiańskim słowem oznaczającym bagno, czyli Berlin, miasto na bagnach. Dalej mamy Leipzig, czyli Lipsk. Ta nazwa wywodzi się od słowiańskiego określenia oznaczającego lipę. Chemnitz pochodzi od staroużyckiej nazwy kamenica, czyli kamen, kamień, plus końcówka ica. Dresden, czyli Drezno. Nazwa bezpośrednio pochodzi od słowiańskiego słowa drezga, po polsku to będzie drzazga, lub od staroużyckiego dreżdany, a to oznacza mieszkańcy mokradeł. Rostock pochodzi od połabskiego Rostock, dziś po polsku to będzie Rostoka. Schwerin prawdopodobnie wywodzi się z połabskiego Zwerina, czyli zwierzyniec, lub od imienia Boga Swaroga. Dowiedziałam się też, że na wschodzie Niemiec na ślimaka bez skorupy mówi się Schlimak, a ten ze skorupą to Schnecke. Peitsche najprawdopodobniej to słowo pochodzi z języków łużyckich, a dokładnie to wywodzi się od tego słowa. Co ciekawe, potem do języka polskiego to słowo wraca w znaczeniu page. Pieniądze to potoczna nazwa pieniędzy, taki nasz polski hajs. Więcej o slawizmach w języku niemieckim przeczytacie w pracy autorstwa Janusza Siatkowskiego pod tytułem Wpływy słowiańskie na język i gwary niemieckie. Oczywiście wszystkie źródła podam w opisie pod filmem. Na koniec dodam, że polska śmietana w niemieckim języku regionalnym występuje w formie Schmetten lub Schmand. Warto podkreślić, że niekiedy polonizmy występują tylko w niektórych regionach kraju, albo są elementami gwar, albo języka potocznego, albo już tylko archaizmami, więc może zdarzyć się tak, że spotkacie na swojej drodze Niemca, który w życiu nie słyszał o słowie penące i to też będzie ok. To teraz polonizmy w językach słowiańskich. Zacznijmy od języków ruskich, z których wywodzą się język białoruski i język ukraiński. Co się takiego stało, że te języki zaczęły od nas zapożyczać? Na pewno swoją rolę odegrała sytuacja polityczna, ale przede wszystkim przyczyniło się do tego trwające w Polsce odrodzenie, rozkwit literatury Złotego Wieku, a Rusini z kolei borykali się ze swoimi wewnętrznymi problemami językowymi, bo potrzebowali oni języka urzędowo-kancelaryjnego, a tej funkcji nie mógł pełnić język starocerkiewnosłowiański, ponieważ prawie nikt go nie znał. Nie dziwię się więc, że Rusini zaczęli zapożyczać z polszczyzny. Wydaje się to najrozsądniejszym rozwiązaniem. No i teraz tak. Polszczyzna oddziaływała wtedy przede wszystkim na język pisany. Na ludowy mniej, ale ostatecznie i w nim coś się pojawiło, dzięki czemu dziś w językach białoruskim i ukraińskim znajdziemy sporo polonizmów. No to teraz przejdźmy do konkretów. Przed Wami wybrane przeze mnie polonizmy w języku białoruskim. Przypominam, że sklep pochodzi od sklepienia. A sklepienie to nie tylko łukowate zwieńczenie budowli zamykające ją od góry, lecz także dawniej to, co znajdowało się pod tym sklepieniem, czyli piwnica, komora, podziemie. To teraz wjeżdżają wybrane polonizmy w języku ukraińskim. Bardzo proszę. O najnowszych polonizmach, które już zdążyły wejść do słownika języka białoruskiego, pisze Wiktoria Ułasiewicz w studiach białorutenistycznych z 2015 roku. Wśród nich znalazły się na przykład takie słowa. Jeśli chodzi o język rosyjski, to w tym czasopiśmie z 1961 roku przeczytamy, że wpływ polszczyzny zaczął się nieco później, bo pod koniec XVI wieku wzmógł w wieku XVII, trwał przez cały XVII wiek i osłabł w wieku XVIII z wiadomych względów. Autorzy piszą, że wpływ polszczyzny na język rosyjski był słabszy niż na języki ruskie. I być może rzeczywiście tak było, ale kiedy szukałam informacji na temat polonizmu w języku rosyjskim, to znalazłam nowy słownik zapożyczeń polskich w języku rosyjskim Wiesława Witkowskiego. I ten słownik ma prawie 300 stron, na każdej średnio ze 20 zapożyczeń. Dla jasności dodam, że słownik ukazał się w Krakowie w 2006 roku i jego powstanie zawdzięczamy rozwojowi badań nad kształtowaniem się słownictwa w języku rosyjskim. No i ten rozwój miał miejsce w drugiej połowie XX wieku. No to się akurat spina, czasopismo jest z 1961, rozwój badań miał miejsce w drugiej połowie XX wieku, więc nie mogliśmy w tym czasopiśmie znaleźć pełnego obrazu. Ja Wam tego pełnego obrazu też nie dam, bo nie wkleję Wam tutaj całego słownika, ale po 5 losowo wybranych słów na każdą literę alfabetu będzie git? Będzie git. To lecimy. A i zaczniemy od liter wspólnych dla polskiego i rosyjskiego alfabetu, a potem będą tylko te występujące w alfabecie rosyjskim. To teraz język słowacki. I tu sytuacja jest równie ciekawa, bo w czasopiśmie Język Polski przeczytamy, że sporo polskich elementów językowych znalazło się w słowackim języku literackim. Słowa przejmowano za pośrednictwem literatury polskiej, głównie dzieł Mickiewicza, a bezpośrednio z dialektów orawskich. W czasopiśmie znajdziemy całą listę polonizmów, które zapożyczył język słowacki, ale nie znalazłam ich we współczesnym słowniku języka słowackiego, poza tymi trzema wyjątkami. Zauważcie, że w języku słowackim czuć znaczy słyszeć. Być może jest tak, Ja to sobie tak wytłumaczyłam, że te polonizmy wciąż występują w gwarze orawskiej. Może są elementami języka potocznego, może są archaizmami, natomiast nie występują w tym języku standardowym literackim, który znajdziemy w słownikach. Ale byłoby dobrze, gdyby ktoś ze Słowacji albo to potwierdził, albo temu zaprzeczył i wytłumaczył, co się stało z tymi wszystkimi polonizmami. Żeby było łatwiej, wklejam tutaj kilkanaście polonizmów, które według czasopisma naukowego z 1961 roku, podkreślam, bo to ważne, przejął język słowacki. Teraz język czeski. W XVII wieku, po bitwie pod Białą Górą, Czesi tracą niepodległość. Następuje całkowita germanizacja. Uprzywilejowane warstwy społeczne posługują się już tylko językiem niemieckim, język czeski utrzymuje się jedynie na wsiach. Na początku XIX wieku sytuacja się zmienia. Następuje okres nazywany czeskim odrodzeniem narodowym. Pojawiają się tak zwani budziciele, których zadaniem jest przywrócenie językowi czeskiemu dawnej świetności. Ich głównym celem jest zbudowanie na nowo, od podstaw, literackiego języka. Jeśli chcecie poczytać więcej o tym, kim konkretnie byli budziciele i jak działali, polecam Wam artykuł pod tytułem Wpływy polskie w czeskim odrodzeniu narodowym Haliny Pietrak. I na tym też artykule bazowałam, tworząc listę polonizmów występujących w języku czeskim. Ale do nich jeszcze wrócę. Najpierw Jungmann. Jungmann był jednym z czeskich budzicieli. Znał dobrze język polski, chętnie się nim posługiwał, ale co najważniejsze, opracował słownik czesko-niemiecki, wydany w Pradze w latach 1834-1839. Tworząc słownik, wprowadził do niego wiele nowych form, opartych na wzorach z innych języków słowiańskich, w dużym stopniu z języka polskiego. Wzorem dla Jungmanna był słownik języka polskiego Samuela Lindego. Korzystał także z gramatyki języka polskiego Onufrego Kopczyńskiego. Inspiracja słownikiem Lindego jest bardzo wyraźna. Spójrzcie tylko na to porównanie. Podobne są te hasła? No pewnie, że podobne. Jak się możecie domyślać, w słowniku Jungmanna znajdziemy sporo polonizmów, najczęściej po prostu przepisanych ze słownika Lindego, co niekiedy autor sam zaznacza. Świetnie te polonizmy omówiła Teresa Zofia Orłoś w pracy pod tytułem Zapożyczenia polskie w słowniku Jungmanna z 1967 roku. No znów trochę dawno, więc z dystansem należy podchodzić do określeń typu do dziś zachowały się, ale część z tych polonizmów znalazłam we współczesnym słowniku polsko-czeskim. Oto one. Na koniec dodam, że na przykład słowo jesień występuje już tylko w języku poetyckim. W języku potocznym mamy podzim. Co więcej, w przypadku niektórych zapożyczeń doszło do przesunięcia znaczenia. Na przykład krzesło w języku czeskim to fotel, a krzesło to żydle. To teraz język litewski. No chyba polsko-litewskich związków historycznych nikomu tłumaczyć nie trzeba. Litewszczyzna z polszczyzny zapożyczyła sporo. My zapożyczyliśmy trochę mniej słów, ale za to jakie? Na przykład dryblas z litewskiego dribla, wysoki, niechlujny, niezdarny człowiek, albo kurdupel z litewskiego kurdupelis, człowiek niskiego wzrostu, czyli ja. Jeżeli chodzi o polonizm w języku litewskim, to nie sposób nie wspomnieć o dwutomowym opracowaniu polonizmu w litewszczyźnie autorstwa Rolandasa Kregždysa. Ja mam nadzieję, że ja to dobrze wymawiam. Charakterystyka słownika polonizmu w języku litewskim i słownik polonizmów w języku litewskim. I to opracowanie jest chyba z 2016 roku, jeżeli dobrze sprawdziłam. W każdym razie nowe. No i proszę bardzo, takie słowa możemy w tym słowniku znaleźć. W sporządzaniu tej listy bardzo pomogła mi praca Macieja Raka pod tytułem Słowniki zapożyczeń świadectwem mocy języków na przykładzie słownika polonizmu w języku litewskim Rolandasa Kregždysa. I w tej samej pracy przeczytamy, że w opisie zapożyczeń możemy przyjąć dwie perspektywy. W pierwszym ujęciu polonizmem jest tylko wyraz rdzennie polski. W drugim zaś polonizmem jest każdy leksem zapożyczony z języka polskiego, także ten, który też w polszczyźnie jest zapożyczeniem. No i jak pewnie zauważyliście, ja przyjęłam tę drugą perspektywę. Jako polonizmy wymieniłam przeróżne wyrazy, nawet te, które my sobie zapożyczyliśmy z innych języków. Na koniec polonizmy w języku angielskim. No tutaj szaleństwa nie ma, ale dzięki temu, że w Stanach mamy Polonię i dużo sklepów z polską żywnością, do języka angielskiego trafiła kiełbasa, bigos, pierogi albo pierogis. Za pośrednictwem słowiańszczyzny do języków germańskich przedostał się też ogórek, stąd gherkin, czyli kornichon, ogórek kiszony. No jest jeszcze wodka, ale kiedyś słyszałam, że wodka do języka angielskiego trafiła bezpośrednio z języka rosyjskiego. Nie jesteśmy w stanie teraz tego rozstrzygnąć, więc zostawmy tę sprawę otwartą. Nazwy tańców, bardzo proszę, Polka, Mazurek, Oberek, jest wszystko. Prawdopodobnie także te słowa są polonizmami. Ciekawy jest też ogonek, który zyskał międzynarodową sławę i rozpoznawalność. Ogonek, czyli znak diakrytyczny, występujący w literach typu on, ci, eu, eń, o z kreską eś, ziet, żet. Znana legenda głosi, że dawniej, kiedy sprzedawano polskie drewno na Wyspach Brytyjskich, handlarze powtarzali, że pochodzi ono z Prus. Stąd się wzięło angielskie słowo spruce, czyli świerk. Nie ma jednak twardych dowodów świadczących o tym, że właśnie tak było, dlatego najlepiej tę historię traktować jak legendę, chociaż wzmianka o niej pojawia się w brytyjskich opracowaniach i w książce Normana Davisa Boże Igrzysko. Słyszałam jeszcze o co najmniej kilku polonizmach w języku angielskim, ale brakuje mi porządnych opracowań naukowych na ten temat, dlatego w tym miejscu się zatrzymam i zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam spodobał, że oglądanie go sprawiło Wam frajdę. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, ściskam. To teraz suchar. Ulubiony zespół ryb to? The Doors, oczywiście. Oh yeah.